Trudno nie szukać porównań tego, co stało się 75 lat temu, do obecnych krwawych wydarzeń na Ukrainie, powiedział profesor Andrzej Nowak.
Historyk przypomniał, że 17 września 1939 roku sowiecka Rosja napada na Polskę pomimo paktu o nieagresji. Polska, chociaż otrzymała zapewnienia sojuszników, samotnie starała się odeprzeć niespodziewany atak ze wschodu.
Jest to fakt historyczny, z którego polskie państwo powinno wyciągnąć wnioski, mówi profesor Andrzej Nowak, historyk sowiecki.
Tak jak wtedy Polska samotna musiała zmagać się z ciosem w plecy zadanym przez sowieckiego agresora w momencie, kiedy broniła się przed Niemcami, tak dziś wydaje się, że podobnie Ukraina pozostawiona samej sobie, a nawet nakłoniona przez swoich w cudzysłowie zachodnich sojuszników, czyli przede wszystkim Niemcy, musi podnieść ręce do góry i oddać wschodnią część swojego terytorium, już nie pierwszą, ale drugą, agresorowi ze wschodu. Smutna powtarzalność opuszczenia krajów Europy Wschodniej przez zachodnich sojuszników, tak jak w 1939 roku Polski przez Wielką Brytanię, Francję, tak teraz Ukraina pozostawiona de facto samej sobie wobec agresji rosyjskiej.
W całej Polsce odbywają się dziś uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni dokonanych przez okupantów. Sprawowane są msze święte, przejdą marsze i manifestacje.
W Warszawie o godzinie 18 przed ambasadą rosyjską rozpocznie się pikieta protestacyjna. Następnie jej uczestnicy przejdą przed ambasadę niemiecką.
W Cytadeli Warszawskiej, gdzie powstaje Muzeum Katyńskie, prezydent odsłoni tablice epitafijne z nazwiskami zamordowanych w Lesie Katyńskim.
Tymczasem w Gdańsku pod hasłem "Nigdy więcej komunizmu" odbędzie się manifestacja, początek o 16 pod konsulatem Federacji Rosyjskiej.
Z kolei w Parlamencie Europejskim zostanie dziś podpisana deklaracja "Nigdy więcej Jałty". Porozumienie podpiszą posłowie z 12 państw Europy Środkowej. Deklarację przyjmie m.in. Finlandia, Węgry, Słowacja, Łotwa oraz Estonia.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie afery taśmowej.
Komisja miałaby zbadać działania służb specjalnych, policji oraz członków Rady Ministrów i osób im podległych w związku z nagraniami rozmów, które ujawnił tygodnik Wprost, powiedział szef klubu PiS poseł Mariusz Błaszczak.
Dodał, że sprawa wymaga wyjaśnienia, a opinia publiczna powinna mieć możliwość zapoznania się z taśmami prawdy, które są obecnie w posiadaniu ABW i prokuratury.
Po wczorajszej decyzji prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego, w naszym przekonaniu, oczywistego złamania prawa przez prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra spraw wewnętrznych ujawnionego w treści tej rozmowy, uważamy, że tą sprawą powinna zająć się komisja śledcza. Uważamy także, że sprawa omawiana w Sejmie spowoduje ujawnienie taśm. Pamiętamy wszyscy, jak premier Donald Tusk deklarował, że te taśmy będą dostępne opinii publicznej. One, z tego co możemy przeczytać, są w posiadaniu ABW i prokuratury. A więc teraz, po umorzeniu śledztwa, naszym zdaniem powinny trafić do Sejmu Rzeczypospolitej i powinny trafić do opinii publicznej.
Prawo i Sprawiedliwość w skład nowej komisji proponuje Antoniego Macierewicza i Mariusza Kamińskiego.
Jeśli nie w tej sprawie, to w jakiej Sejm ma powołać komisję śledczą? Pytał na konferencji wiceprezes PiSu poseł Mariusz Kamiński.
Komisje śledcze powołuje się w momencie, kiedy inne instytucje państwa zawiodły. Nie są w stanie uporać się z problemem, trafiają na blokady polityczne i istnieje głębokie domniemanie, że z taką sytuacją właśnie w tym momencie mamy do czynienia. Wczoraj prokuratura umorzyła śledztwo w jednym z ważnych wątków afery podsłuchowej i my odnosimy wrażenie, że prokuratura nie chciała tak naprawdę wyjaśniać tego, o czym mówili panowie. Proszę państwa, jeżeli my się dowiadujemy, że prokuratorzy nie odważyli się przesłuchać nawet Donalda Tuska na okoliczność, czy wysyłał ministra Sienkiewicza na rozmowę czy też negocjacje z prezesem Belką, dając wiarę ministrowi Sienkiewiczowi, że była to całkowicie jego samodzielna inicjatywa, no to jest to, proszę państwa, śmieszne.
Tymczasem jedna ze stacji radiowych podała, że mimo zapowiedzi premiera Tuska do 30 września nie poznamy raportu o aferze podsłuchowej.
Jak powiedział tej stacji jeden z antybohaterów afery, Bartłomiej Sienkiewicz, plany publikacji raportu może pokrzyżować dymisja rządu.
Szpitale żądają, aby chorzy sami kupowali leki i środki opatrunkowe, alarmuje jeden z dzienników.
Wydatki na leki nie stanowią głównego obciążenia szpitali. W praktyce jednak placówki wymagają od pacjenta, aby ten sam kupił leki. Jest to niemały koszt, bo niejednokrotnie pacjent musi wydać na nie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jak się okazuje, proceder ten w ramach oszczędności stosowany jest w większości szpitali w Polsce.
NFZ nie chce komentować sprawy i odsyła do treści ustawy, a resort zdrowia zapowiada jedynie jej analizę.
Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, wskazuje, że szpital ma obowiązek zapewnić pełną opiekę medyczną włącznie z lekami, tym bardziej, że gwarantuje to konstytucja.
Sytuacja, w której żąda się od pacjenta, od chorego, żeby sam dostarczał leki, jest rzeczą absolutnie nie do przyjęcia. Poczynając od tego powodu, że są ludzie, których po prostu jest na to nie stać, a konstytucja mówi w artykule 68, że wszyscy mamy mieć równy dostęp do leczenia finansowanego ze środków publicznych. No osoba, która nie kupi tych leków, no nie będzie mogła korzystać w pełni z tej opieki, którą ma zapewnić szpital. I tego typu rozwiązanie narusza konstytucję. No poza tym jest to oczywiście objaw oszczędzania na najbiedniejszej, najbardziej potrzebującej pomocy grupie społecznej. To niestety stało się zwyczajem, że nie oszczędza się na wydatkach na bogatych, tylko na tych, którzy pieniędzy nie mają.
Chory może na własny koszt sfinansować leki tylko wtedy, kiedy sam na to wyrazi wolę. Jedynym warunkiem jest zgłoszenie tego lekarzowi prowadzącemu.
Syryjskie lotnictwo rządowe zbombardowało cele na północ od miasta Homs, zabijając co najmniej 48 osób, poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, monitorujące wojnę domową w tym kraju. Liczba ofiar może wzrosnąć.
W ataku zginęły kobiety i dzieci oraz co najmniej kilkunastu rebeliantów, w tym ich przywódcy. Wiele osób odniosło ciężkie rany. Bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Wśród rannych są też dzieci.
Samoloty wojsk wiernych prezydentowi Basharowi el-Asadowi zaatakowały obiekty znajdujące się w okolicach głównej krajowej autostrady biegnącej z północy na południe.
A według obliczeń ONZ podczas trzyletniej wojny w Syrii zginęło ponad 190 tysięcy ludzi, a miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.
Francuski rząd wezwał związki zawodowe pilotów i kierownictwo linii Air France do zaprzestania próby sił. Zaapelował też do związkowców o zakończenie strajku.
W trzecim dniu akcji strajkowej francuski przewoźnik obsługuje jedynie 40% połączeń. Wcześniej minister gospodarki wezwał dyrekcję Air France do poczynienia, jak to ujął, pewnych ustępstw wobec strajkujących.
Piloci Air France przystąpili do protestu w poniedziałek, ponieważ nie zgadzają się na zapowiadane cięcia w wydatkach firmy. Akcja strajkowa ma potrwać do 22 września.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, w Tatrach możliwy przelotny deszcz lub burze.
Temperatura od 18-20 stopni na północnym wschodzie do 23-24 na zachodzie i południowym zachodzie. Na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 19-21 stopni.
Wiatr przeważnie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali, ciśnienie będzie się wahać.
Tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.